Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maria. Witam wszystkich rolników na naszym cotygodniowym spotkaniu. Proszę Państwa, ten tydzień dosyć burzliwy. Wydarzenia szczególnie związane z tuczem trzody chlewnej, a więc z pomorem afrykańskim. Ale oprócz tego wiele różnych spraw w Polsce się działo. Przede wszystkim mieliśmy święto sołtysa. Wszystkim sołtysom w Polsce pragnę złożyć serdeczne życzenia, życzyć błogosławieństwa Bożego, ale również i życzę, by ich praca na rzecz integracji polskiej wsi dawała pozytywne rezultaty i aby udało się nam wpoić w mieszkańców wsi, że oni są najważniejsi dla swojej małej ojczyzny i że ich życie tam, w tej małej ojczyźnie jest zauważalne przez wszystkich. Wszystkim polskim sołtysom mówię szczęść Boże. Ale również, proszę Państwa, wczoraj obchodziliśmy, 15 marca obchodziliśmy święto Klemensa Hohbauera, apostoła Warszawy i Wiednia, ale to także święto piekarzy. Wszystkim piekarzom w Polsce życzymy, aby święty Klemens ich wspierał, błogosławił, dodawał siły. I pozwólcie, że przeczytam piękną modlitwę księdza biskupa Józefa Zawitkowskiego. Boże Ojcze, który jesteś w niebie i dajesz nam chleb powszedni, pobłogosław mojej pracy. Niech się chleb udarzy. Niech starczy dla biednych, bezdomnych i głodnych. Naucz nas dzielić się chlebem. Błogosław mojej rodzinie, żeby nie brakło nam chleba. Błagam Cię o to przez modlitwę świętego Klemensa, patrona piekarzy, przez stawiennictwo Matki Boskiej karmiącej i przez Pana Jezusa, który chleb rozmnożył i stał się chlebem, a który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Tą piękną modlitwę polecam wszystkim piekarzom, aby ją odmawiali, by włączyli ją w swoje modlitwy codziennego pacierza. Proszę Państwa, a z tych takich formacyjnych spraw to od 3 do 6 są rekolekcje wielkopostne dla rolników i mieszkańców wsi Elbląg-Stagniewo. Rekolekcje będzie głosił Jego Ekscelencja ksiądz biskup Józef Zawitkowski, który niebawem ma imieniny. Składamy już dzisiaj życzenia imieninowe, przede wszystkim błogosławieństwa Bożego i dziękujemy za podjęcie się tego trudu, tych rekolekcji. Zaczynają się one w czwartek o godzinie 17:30 w normalnym naszym ramowym programie do godziny 19:30, potem o 21:30 mamy rozmowy niedokończone, w piątek o 8:30 do 10:00, potem o godzinie 17:30 do 19:30 i czas wzrastania o 21:30. W sobotę rano modlitwa pokutna, przygotowanie pokutne o godzinie 8.30, 17.30 Droga Krzyżowa i Msza Święta. W sobotę również o godzinie 20.20 Różaniec. W sobotę rozmów niezakończonych nie mamy, bo to jest pierwsza sobota miesiąca. Natomiast w niedzielę o 9.00 zakończenie rekolekcji również audycja rolnicza stamtąd. Wszystkich zapraszamy. Elbląg Gniewo posiada 70 miejsc noclegowych. Można przyjechać, można być, można nocować, tylko prosimy o wcześniejszą informację na ten temat, żeby można było przygotować miejsca noclegowe. Wszystkich rolników zapraszam na te rekolekcje. Proszę Państwa, to może tyle z tych takich ważnych spraw naszych informacyjnych. Natomiast taką jeszcze jedną bardzo ważną sprawą jest sprawa problemu, który jest w dalszym ciągu w Polsce bardzo istotny, bardzo ważny. Problem dotyczący wędzenia informacji dotyczącej tego, że Polacy nie będą mogli tradycyjnie wędzić wyrobów i przetwórstwa, nie tylko zresztą mięsnego, ale również wszelkich spraw związanych z tym przetwórstwem. Związek powstało Stowarzyszenie Wędlinarzy i Producentów Wędli, które udało się do Brukseli i dlatego dzisiaj poprosiłem pana Wojciechowskiego, aby dał nam bardzo krótką informację na ten temat, czego dotyczyło i jak komisarz Borg, u którego byli przedstawiciele tego stowarzyszenia, podchodzi do tych spraw, a jak do tych spraw podchodzi rząd polski. Szczęść Boże, witam pana posła serdecznie.
Szczęść Boże, witam pana redaktora, witam gości studio, witam słuchaczy. No więc, panie redaktorze, tak, to jest wielki problem z wędliniarzami, dlatego że na skutek przepisów unijnych, które wydała Komisja Europejska, to te przepisy były poza parlamentem uchwalane, bo to są takie akty niższego rzędu, które wydaje komisja, ale rząd polski doskonale o tym wiedział, bo to kilka lat trwały prace nad tymi przepisami. No w każdym razie te przepisy zostały wydane w takiej treści, że praktycznie polskie małe zakłady wędliniarskie, które wędziły wędliny metodą tradycyjną przy pomocy drewna, nie będą mogli tej technologii stosować. To jest wyraźnie zmiana zrobiona pod wpływem lobbingu wielkich koncernów mięsnych, które wędzą chemicznie, przy pomocy chemii. I oni chcą wyeliminować małe zakłady wędliniarskie, no bo po prostu chcą całkowicie opanować ten rynek. No to jest fatalna rzecz, dlatego że w przypadku Polski to może dotyczyć nawet 1500 małych zakładów, kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy w tych zakładach, no a rolników dostarczających żywiec do tych zakładów, to jest naprawdę wielki problem dla polskiej gospodarki. Nie wiem, czy nie większy niż ten dotyczący w tej chwili trzody chlewnej, chociaż ten jest też bardzo poważny. Ale ten jest naprawdę, to może wykończyć dużą część branży wędliniarskiej w Polsce. I teraz, jak pan trafnie powiedział, tutaj bardzo aktywnie działa stowarzyszenie łączące tych przedsiębiorców. Oni byli w Brukseli, ale zresztą zanim oni dojechali do Brukseli, to my już tutaj jako europosłowie Prawa i Sprawiedliwości podjęliśmy interwencję. Poseł Poręba, mój kolega z Europarlamentu, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Podkarpacia, był specjalnie w tej sprawie u komisarza Borga. Potem w ślad za nim byli też przedstawiciele stowarzyszenia i w obu przypadkach była taka sama informacja, to znaczy komisarz powiedział, że no w tej sprawie trzeba rzeczywiście podjąć działania. Był zdziwiony, nie zdawał sobie sprawy z tego, że to są takie konsekwencje, że to tak uderza w małe przedsiębiorstwa mięsne, w te małe zakłady w Polsce. Zgłosił gotowość wysłania komisji technicznej do Polski. To jest taka unijna procedura, że jak jest taki problem jakiś, to się wysyła komisję techniczną, która bada na miejscu sytuację, przygotowuje swój raport. No i tutaj komisarz zadeklarował taką gotowość i teraz o dziwo, panie redaktorze i drodzy słuchacze, o dziwo rząd polski, rząd PO i PSL-u, to trzeba tak wyraźnie powiedzieć, nie wysłał takiego wniosku o taką komisję, bo Komisja Europejska, ta unijna, nie może tak sobie przyjechać i badać jakieś sprawy, musi mieć stosowny wniosek rządu danego kraju. I rząd PO-PSL nie chce złożyć takiego wniosku. Upiera się, no najwyraźniej staje po stronie tego wielkiego przemysłu przeciwko tym drobnym przedsiębiorcom. Ja byłem na posiedzeniu komisji senackiej do spraw rolnictwa. Słyszałem debaty, zresztą sam w niej brałem udział. Byli przedstawiciele stowarzyszenia wędliniarzy. No i ten sam problem był. To znaczy, no rząd bagatelizuje w ogóle sprawę,
panie,
nie?
Pośle, ja słyszałem...
Ściągnęli nawet eksperta, który brał stronę wielkich koncernów, a przeciwko tym wędliniarzom. No więc zupełnie obecna ekipa tutaj się odcina od tego problemu.
Panie pośle...
Działacze PSL są... na PSL się wszyscy oglądają, no bo to w końcu partia, która... udaje przynajmniej partię chłopską i broniącą tego interesu tych małych zakładów. Wręcz przeciwnie, zachowują się tak, wręcz są po stronie wielkiego przemysłu przeciwko tym drobnym przedsiębiorcom.
Panie pośle, ja słyszałem, że tam podczas bytności u komisarza byliście państwo wszyscy razem i jedyną osobą, która nie do końca wspierała polskich rolników, był pan Kalinowski. Czy to prawda?
No tak, powiem dyplomatycznie, panie redaktorze, jest taka formuła dyplomatyczna. Nie potwierdzam i nie zaprzeczam.
Rozumiem, rozumiem pana.
Rzeczywiście wiem, że rozpotykali się z panem Kalinowskim ci wędliniarze i nie byli zadowoleni po spotkaniu. Nie byli zadowoleni.
Ja dostałem taką informację telefoniczną, dlatego poprosiłem pana o ewentualnie właśnie... naświetlenie, dlatego że rząd polski no nic nie robi w tej materii. Zresztą będziemy mieli okazję, jest z nami pan poseł Jan Krzysztof Ardanowski, będzie mógł o tym powiedzieć, dlatego że z tego czasu...
Tylko jedno bardzo mówił. Ważne, panie redaktorze, bardzo ważna informacja. Otóż po tej wizycie w Brukseli wędliniarzy, po moim spotkaniu, po tych akcjach posła Poręby, pan premier Jarosław Kaczyński wystosował list do premiera Tuska, bo tu już nie ma co liczyć na ministra rolnictwa, na PSL. No Tusk jest szefem całości, więc on oczywiście nie ma żadnej wrażliwości na sprawy rolnicze, ale przyciskany może coś zareagować. Więc pan premier Jarosław Kaczyński napisał bardzo ostry list do niego, żąda działań w tej sprawie ratujących polskich wędliniarzy. Z tego co wiem, jeszcze nie ma odpowiedzi Tuska na ten list, no ale mam nadzieję, że to go trochę ruszy, no w każdym
tak
razie.
Jak ruszył go, tak jak pomór, jak ruszył go pomór.
Też był list premiera Kaczyńskiego poprzedzający te wszystkie akcje. No,
ślicznie dziękuję, panie pośle.
Myślę, że to miało wrażenie. No, to, co może zrobić opozycja, to robi w tej sprawie.
Bardzo dziękujemy, panie pośle, za tą informację. Proszę państwa, przeżywamy wiele problemów w polskim rolnictwie. Dlaczego chciałem powiedzieć, żeby przypadkowo pomór afrykański nie przyćmił nam pewnych rzeczy, które się dzieją i które rząd polski, powiedziałbym tak brutalnie, lekceważy. Bo nie tylko to, ale w dzisiejszej audycji chcemy mówić na temat rolnictwa ekologicznego, ale przede wszystkim jesteśmy z wszystkimi ludźmi, którzy byli na protestach. Wszystkimi tymi, którzy próbują zwrócić uwagę na problem, jaki ich dotknął, a więc bankructwa ich gospodarstw przez brak odbioru tuczników, nie tylko z tej strefy buforowej, ale przecież, proszę państwa, to dotyczy nie tylko samych tuczników, bo to dotyczy zboża, to dotyczy paszy. Zaczyna się łańcuszek, powiedziałbym, spadku na wszystkich poziomach gospodarczych, na wszystkich rynkach rolnych i trzeba na to też zwrócić uwagę. Ale wszystkim tym, którzy uczestniczyli w tych protestach, mówimy szczęść Boże i dedykujemy tą pieśń.
Matko polskiej ziemi i nadziejo wszystkich nas, tą nadzieją dziś żyjemy, w złej godzinie obroń nas. Tą nadzieją dziś żyjemy, w złej godzinie obroń nas. Ciebie, Matko, miłujemy od Bałtyku aż do Tat. Tą nadzieją dziś żyjemy w złej godzinie. O, obroń nas tą nadzieją. Dziś żyjemy w złej godzinie. O, obroń nas. Ty, co brałaś nas w obronę, nie opuszczaj, Matko, nas. Tą nadzieją dziś żyjemy w złej godzinie. O, obroń nas.
Od dłuższego czasu trwające protesty w całej Polsce dotyczące spraw związanych i z tymi wędlinami, i spraw związanych z ziemią, i spraw związanych z lasami. Protesty związane również i z pomorem afrykańskim. Coraz częściej mówią nam, że bardzo źle dzieje się, jeżeli chodzi o polskie rolnictwo. Mówią nam dlatego, że wieś polska szuka swego miejsca w rządzie, w Sejmie, szuka dla siebie zrozumienia swoich spraw. I trzeba aż tak bardzo drastycznych metod, aby masowo ludzie blokowali drogi, aby masowo ludzie wychodzili na ulicę, żeby rząd polski, który obiecywał w Białymstoku w połowie lutego, ustami premiera Rzeczypolskiej, że rozwiąże problem, tego problemu nie rozwiązał. Minister Sawicki i Kalemba obiecywał rozwiązać problem polskiej ziemi. Problem nie został rozwiązany. Sprawa rolnictwa ekologicznego była obiecywana, że zostanie pozytywnie załatwiona. Z tego co wiem, też nie jest rozwiązana. Proszę Państwa, tych problemów jest dużo. I dlaczego trzeba? Trzeba, żeby ci ludzie, którzy zaczynają tracić swoje dochody, zaczynają tracić nadzieję, żeby ci ludzie chcieli powiedzieć cokolwiek, komukolwiek. W sposób milczący, w sposób spuszczoną głową mówią, już długo tak nie wytrzymamy. I dlatego od dłuższego czasu, to jest już czwarta audycja, w której cały czas poruszamy sprawy związane z protestami rolników. I chciałbym, żeby nie tylko sprawa pomoru afrykańskiego, ale całego problemu wszystkich rolników zgrupowanych na wszystkich rynkach była przedmiotem wystąpień. Proszę Państwa, tak niedawno w Łosicach oczywiście wielkie manifestacje i pozdrawiamy ludzi, mieli być stamtąd. Problemy związane z tucznikami, z odbiorem, z gryzieniem świń i tak dalej, nie pozwoliły tym ludziom przyjechać dzisiaj. Mieli być z nami, mieli mówić o sobie. Nie udało się, ale jesteśmy z wami i chcemy mówić o waszych problemach, ale również o waszych problemach chcą mówić ludzie, którzy powołują ogólnopolski komitet protestacyjny dotyczący tych spraw. Powstał on w tym tygodniu. Problemy te same. Czy polska wieś potrafi mówić jednym głosem, czy potrafi się zjednoczyć? Jest z nami dzisiaj pan Jan Krzysztof Ardanowski. Szczęść Boże, panie pośle.
Szczęść Boże, serdecznie pozdrawiam.
Jest z nami pani Danuta Pilarska. Szczęść Boże, pani Danuto.
Szczęść Boże.
I też chcemy mówić o sprawach rolnictwa ekologicznego, ale może najpierw, panie pośle, no, nastąpiła wymiana na stołkach ministrów rolnictwa. Po co?
Słusznie pan, panie redaktorze, zauważył, że w polskim rolnictwie od dawna narastają problemy, dzieje się źle. Sprawa afrykańskiego pomoru świń właściwie przelała, to była ta kropla, która przelała czarę goryczy, ale przecież te problemy w innych branżach są również bardzo wyraźne, tym bardziej, że rynki rolne są w jakiś sposób z sobą najczęściej powiązane. Wspomniał pan o zależności między produkcją trzody chlewnej, a na przykład zbożem w Polsce. No przecież większość zboża jest przeznaczana na pasze, więc kłopoty ze spadkiem produkcji trzody i drobiu przełożą się dla tych, którzy uprawiają zboże, chociaż im się wydaje, że to związku czasami nie ma. Tylko czy, jeżeli od dawna było widać, że minister Kalemba sobie, mówiąc bardzo delikatnie, nie radzi i z negocjacjami w Brukseli, z poszczególnymi rynkami, nie dotrzymuje słowa, tak jak to miało miejsce między innymi w sprawie rolnictwa ekologicznego, pani Pilarska będzie o tym zapewne mówiła, no to moim zdaniem powinien być zdymisjonowany już bardzo dawno. Tylko czy sama zmiana ministra coś tu zmieni? Czy no zmienia się w ten sposób podejście rządu koalicyjnego Platformy i PSL-u, rządu pana premiera Donalda Tuska do spraw rolnictwa? Wydaje mi się, że nie. Że to jest taki zabieg socjotechniczny, wymieniamy jednego, pokazujemy jakąś tam determinację pana premiera, nic więcej się nie wydarzy. Zresztą, tak jak mówią i dziennikarze, i analitycy sceny politycznej, Kalemba, mówiąc brzydko, poleciał nie za swoje zaniedbania, tylko jest to wewnętrzna rozgrywka wewnątrz PSL-u, przewodniczącego tej partii, pana Piechocińskiego i pana Sawickiego, którzy znaleźli pretekst, by usunąć niewygodnego dla siebie, bo sojusznika zdymisjonowanego wcześniej pana Pawlaka. Jeżeli nie zmieni się podejście rządu polskiego do spraw rolnictwa, to żadne spektakularne wymiany pojedynczych osób dokładnie niczego nie zmienią.
Panie pośle, ale przecież pan premier Piechociński w zasadzie był odpowiedzialny za wprowadzenie tego, co obiecał pan minister Kalemba następnego dnia w Białymstoku rolnikom tam zgromadzonym, że będzie uruchomiony skup na rezerwy materiałowe, że będzie również dopłata do strat, jakie rolnicy ponoszą na cenie i tak dalej. Czyli w zasadzie to nie chyba tylko minister rolnictwa jest odpowiedzialny, również chyba wicepremier. I dlatego może został zdymisjonowany, żeby znieść odpowiedzialność, chociaż wicepremier za to ponosi moim zdaniem większą odpowiedzialność niż minister rolnictwa.
Absolutnie jest tak, jak pan mówi. Kowal zawinił, cygana powieszono. Zaniedbania Kalemby są oczywiste i mówiliśmy również tu w tym studio wielokrotnie na ten temat. Były wnioski o dymisję składane w Sejmie. Natomiast sprawa zasadnicza, czyli szybkiego uruchomienia skupu na odbudowanie rezerw strategicznych, bo tylko taki mechanizm możemy zastosować, jest w gestii ministra gospodarki, nie rolnictwa. Podkreślam to zdecydowanie. Odpowiada za to Agencja Rezerw Materiałowych, która jest w strukturze Ministerstwa Gospodarki, za którą wprost, bezpośrednio odpowiada pan Piechociński. To, że agencja pomimo decyzji, tak się wydawało, rządu, pieniędzy na to przeznaczonych, nie chciała skupować, bojkotowała ten skup, może było przygrywką po to, by utrącić Kalembę, a po to, by następca Sawicki wrócił w aureoli tego, który, proszę bardzo, strzelił palcami i w ciągu dwóch dni uruchomił odbieranie świń z gospodarstw rolników.
A może to był scenariusz po to, żeby ludzi z domu wyciągnąć i wprowadzić ich na drogi? Żeby ci ludzie zdeterminowani zaczęli przez ich ręce zaczęły te sprawy być załatwiane.
Panie redaktorze, wszystko na to wskazuje, że właśnie to ma to swoje drugie dno, ale ja powiem tak. Mało mnie to obchodzi. Czy jakie są rozgrywki między Piechocińskim a Pawlakiem, Sawickim a Kalembą? Ja chcę, żeby rząd Najjaśniejszej Rzeczpospolitej również teraz ponosił odpowiedzialność, starał się rozwijać, rozwiązywać problemy stojące przed poszczególnymi branżami rolniczymi, ponieważ to jest jego obowiązek, to on dysponuje narzędziami, a to, czy w ramach ustawy o działach ten czy drugi minister, to nas, rolników, specjalnie nie interesuje.
Panie pośle, wróćmy do początku tego konfliktu. Konflikt się zaczął znalezieniem dwóch zakażonych dzików w bardzo takim małym miejscu, no, blisko granicy białoruskiej. I w zasadzie od tego zaczęła się cała batalia i wojewoda białostocki, lekarz weterynarii wojewódzki, zarządził jak gdyby niszczenie, powiedziałbym tak, niszczenie tamtych hodowców.
Sprawa jest, wydaje się, wcześniejsza. Przede wszystkim, kiedy w 2007 roku, w bardzo dziwnych okolicznościach, w Gruzji, w czasie wojny, którą Rosja prowadziła z Gruzją, pojawiły się ogniska afrykańskiego pomoru świń, nie wiadomo skąd, bo wcześniej występował tylko w Afryce. Później te przypadki pomoru zaczęły pojawiać się w Rosji, na Białorusi, czyli coraz bliżej nas, na Litwie. Było wiadomo, że prędzej czy później to może nieszczęście do Polski trafić. Pytaliśmy wielokrotnie, było kilka posiedzeń komisji na ten temat, od wielu, wielu, wielu miesięcy, czy państwo polskie jest przygotowane, czy są odpowiednie środki dla lekarzy weterynarii, czy są opracowane procedury współpracy z wojewodami, z marszałkami, czy jeżeli trzeba będzie wybić dziki w jakimś pasie wzdłuż granicy na przykład, bo dziki są roznosicielem tej choroby, czy są podpisane umowy ze Strażą Leśną, Policyjną, z kołami łowieckimi, ze Strażą Graniczną? Czy jesteśmy do tego przygotowani? Czy są przygotowane zakłady do zdejmowania z rynku w przypadku załamania się ceny i czy ze strefy, czy też poza strefą? Bo przecież straty ponoszą nie tylko rolnicy w tych powiatach, gdzie jest wyznaczona strefa buforowa, ale ponoszą rolnicy w całej Polsce. Czy są procedury zdejmowania świń z rynku? Czy są środki zabezpieczone krajowe i unijne? Odpowiedź była jak w 1939 roku. Silni, zwarci, gotowi. Proszę się nie wtrącać. Jeżeli politycy mówią, zwracają ministrowi Kalembie czy głównemu lekarzowi weterynarii uwagę, to widocznie politykę uprawiają. A my pytaliśmy o przygotowanie państwa polskiego. Okazało się, że kiedy pojawiły się te dwa dziki, kilkaset metrów od granicy, w dziwnych okolicznościach, ale to nie jesteśmy w stanie tego w tej chwili sprawdzić, działania okazały się nieskuteczne, spóźnione, chaotyczne. Strefa, która została wydzielona, jest strefą za wielką, nadmierną, tam jest dużo świń, z którymi jest w tej chwili problem. Nie ma współpracy z zakładami, które mogłyby na rezerwy strategiczne. Niczym, panie redaktorze, nie ryzykując, bo jeżeli te przerośnięte świnie, pełnowartościowe mięso, nie mające żadnego negatywnego wpływu na zdrowie człowieka, bo chcę to wyraźnie konsumentom powiedzieć, to jest mięso nadające się do jedzenia. Absolutnie żadnej straty na tym nie poniesiemy. Gdyby zakłady chciały w to wejść, to przerabiają to na konserwy. Na konserwy, które trafiają do magazynów wojskowych, magazynów strategicznych. Tam są przeznaczone na wypadek nieszczęść, ale również mogłyby być przeznaczone na pomoc żywnościową dla najbiedniejszych, często głodujących grup społecznych w Polsce.
Unia Europejska
prowadzi. Zakłady nic nie ryzykują, to jest tylko kwestia, czy rząd odpowiednio przygotował do tego i procedury, ale również i środki, które by sprawiły, że rolnikom będą zrekompensowane straty, a te zakłady również na tym zarobią.
Panie pośle, panie ministrze, wracając do spraw związanych właśnie z weterynarią, poprosiłem pana doktora Wojciecha Wasiewicza z Wielkopolski, aby ustosunkował się do tych informacji, które napływały, że trzeba było wyłączyć, że lekarze weterynarii widzieli tam duże zagrożenie i tak dalej. Witam serdecznie pana na antenę. Może kilka słów komentarza do spraw z punktu widzenia lekarza weterynarii. Halo?
Tak, tak. Afrykański pomór świń jest chorobą wirusową, która bezwzględnie znalazła się na terenie Polski ze wschodu. Czyli niekorzystna sytuacja epizotyczna w zakresie pomoru zależy od wschodniej granicy kraju. Co zrobiono? No zrobiono strefę buforową. Z tym, że z tej strefy buforowej jest taki pożytek, że z zewnątrz tej strefy są zdrowe świnie i wewnątrz tej strefy również są zdrowe świnie. A właściwie zwalczanie tej choroby to jest zwalczanie administracyjne wyłącznie i polega na wybijaniu stad zakażonych i ze strefy zapowietrzonej. Ale u nas akurat ani strefy, ani sztuk zakażonych, ani strefy zapowietrzonej również nie ma. Spowodowało to wstrzymanie obrotu i eksportu świń i wieprzowiny na rynki. O dziwo przede wszystkim na rynki wschodnie, gdzie mamy w tej chwili problemy przede wszystkim z tego, że przecież ten wirus pochodzi z Federacji Rosyjskiej, bo tam prawie 600 ognisk było od roku 2007.
Panie doktorze, powiedział pan, że można było wprowadzić tą strefę buforową tylko w tym momencie, kiedy byłoby okręg zapowietrzony. Natomiast nie ma czegoś takiego. To na jakiej podstawie lekarz weterynarii dokonał tego działania?
No prawdopodobnie na zasadzie oceny ryzyka, oszacowanie ryzyka i na podstawie tylko stwierdzenia tych przypadków, tych dwóch dzików. Prawda. Natomiast żadna świnia Polska nie zachorowała jeszcze.
Czy były jakieś inne możliwości ewentualnie zarażenia tej sytuacji i czy trzeba było taki duży okręg wprowadzać strefę buforową na tak dużym okręgu 5 powiatów?
Powiedziałem, że oszacowano ryzyko. Nie wiem, czy to ryzyko rzeczywiście dobrze oszacowano. Nie wiem, czy też nie było ingerencji urzędników Unii Europejskiej, którzy zażądali takiej szerokiej strefy buforowej. Ponieważ wydaje się, sensowne byłoby ustalenie małej strefy buforowej i postępowanie tak jak należy. To znaczy tylko w strefie buforowej zlikwidować te zwierzęta, natomiast wszystkich innych zdjąć i przeznaczyć do skupu i do uboju. Prawda? Jakie sztuki bezwzględnie zdrowe.
Ale się okazuje, że wszystkie tuczniki są zdrowe, a więc ubój byłby chyba tutaj. Mówi się o tym, minister Kalemba mówił jeszcze przed swoim odejściem, że jest sprawa uboju tak zwanego sanitarnego, jak również utylizacji. Panie doktorze, co to znaczy utylizacja?
No, utylizacja to jest nie ubój sanitarny, tylko zabicie zwierząt chorych lub podejrzanych i nie przeznaczenie ich jako środka spożywczego, tylko na mączki zwierzęce. No oczywiście to by była kategoria pierwsza i trzeba by te mączki zwierzęce również spalić.
No tak, bo nie ma możliwości zużywania.
Nie ma skarmiania.
Nie ma skarmienia. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję za tą informację. Myślę, że że będziemy mieli jeszcze okazję z panem się spotkać, może nawet za tydzień, i szerzej porozmawiać na tematy właśnie związane z udziałem weterynarii w życiu rolnika, bo tak by to trzeba było szerzej określić. Serdecznie dziękuję. Panie pośle, mamy więc informację, że w zasadzie to decyzja polityczna?
Nie wiem, po co ta histeria. Zgadzam się z panem doktorem, że w przypadku wystąpienia tych dwóch dzików, jednego zamrożonego gdzieś w jakiejś tam zmarzniętej ziemi, należało tę strefę bardzo małą wyznaczyć i obserwować zwierzęta. Nic się nie dzieje. Nawet u rolnika, który zgłosił, tak przynajmniej media podają, zgłosił ten przypadek i ma u siebie parę świń w gospodarstwie, też te świnie nie zachorowały. Czyli wobec czego tutaj takie wielkie halo, takie wielkie zamieszanie, które spowodowało setki milionów strat wśród rolników całej Polsce, nie tylko w tej strefie. Ja się gubię sam w domysłach, natomiast ta histeria była absolutnie niepotrzebna. To są decyzje głównego lekarza weterynarii Ministerstwa Rolnictwa. Zresztą ta histeria doprowadziła również do tego, że polski rynek trzody traci ogromne pieniądze z eksportu.
Z tym, że panie ministrze, sytuacja jest troszeczkę bardziej skomplikowana. Bo od 2007 roku bardzo duża ilość trzody chlewnej spadła do Rosji i spadło również spożycie trzody chlewnej. To panu wiadomo, to są cyfry, które są znane. Natomiast do Rosji w tej chwili eksportujemy około 80 tysięcy ton trzody chlewnej. Czy jest to aż taka wielka sprawa, która doprowadziła do tego, że cała Unia Europejska w zasadzie wykluczyła Polskę ze sprzedaży do Rosji mięsa, dlatego że dowiadujemy się, że jednak Unia Europejska eksportuje do Rosji mięso. I to jest chyba główny cel, jaki udało się uzyskać chyba tym, którzy doprowadzili do porzucenia tych dwóch dzików.
No nie wiem, czy do podrzucenia, aż tak daleko mi się nie posuwał, natomiast rzeczywiście szczęśliwie Polska nie jest uzależniona absolutnie wyłącznie od rynku rosyjskiego, bo byłaby to dla nas absolutna tragedia. Rosja po raz kolejny wykorzystuje jakieś działania handlowe, gospodarcze do realizacji swojej polityki, karania jednych krajów, nagradzania drugich krajów. To robiła wielokrotnie, robi i pewnie robić będzie i głupi i naiwny jest ten, kto twierdzi, że można polskie nadwyżki żywności sprzedawać do Rosji, bo to będzie zależało od tego, jaka jest polityka akurat władców na Kremlu. Natomiast pojawiła się sytuacja, o której pan wspomniał, panie redaktorze, sytuacja skandaliczna. Mianowicie, jeżeli Unia Europejska ma być tym, tą organizacją krajów, która wspólnie broni interesów poszczególnych krajów, to nie może być sytuacji takiej, że z jednych krajów bierzemy, z drugiej nie bierzemy. To Rosja teraz chce podzielić Unię Europejską na takie regiony, z których ona będzie decydowała, czy chce świnie kupować, czy nie chce. Polska znalazłaby się według propozycji rosyjskiej razem z Litwą, Łotwą i Estonią w tym rejonie Europy, regionie, z którego Rosja by nie brała. Zresztą tej solidarności europejskiej nie widać również w inny sposób. Przedstawiciele Danii, innych krajów Europy jeżdżą do Moskwy i mówią: od nas bierzcie. Bierzcie od nas, od Polski to tam nie bierzcie, to już wasza sprawa, ale kupujcie od nas te świnie. To świadczy również o bardzo mizernej pozycji Polski w ramach Unii Europejskiej. I to już przekracza zdolności i umiejętności ministra jakiegokolwiek. To jest stanowisko premiera, rządu, władz publicznych Polski. Absolutnie nie wolno do tego dopuścić. Jeżeli jesteśmy w Unii, to w sytuacjach kryzysowych, takich jak niewątpliwie wystąpiła, to komisarz Unii Europejskiej, to prezydencja aktualna, to pozostali komisarze, ci mają w ramach, tym bardziej, że Rosja weszła do Światowej Organizacji Handlu rok temu, czyli zobowiązała się do przestrzegania międzynarodowych pewnych standardów w zakresie handlu międzynarodowego, to tam trzeba szukać skutecznych negocjacji czy też rozmów z Rosją, a nie Polska zostaje, okazuje się, sama ze swoim problemem, czyli ta solidarność europejska jest tylko po prostu fikcją.
Proszę Państwa, to tak może z bardzo wielkim skrócie ten problem. Natomiast drugi problem to problem rolnictwa ekologicznego. Pani Danuto, z tego co wiem, 15 zostaje przyjęte rozporządzenie dotyczące rolnictwa ekologicznego, a więc spraw związanych z ograniczaniem dopłat do gospodarstw ekologicznych.
Przez okres ostatniego pół roku 7 razy chyba były konsultacje społeczne, to organizacje wypowiadają się na temat, w jakim kierunku wspólna polityka rolna, a w tej chwili projekt PROW-u 2014-2020 ma iść, co dotyczy rolnictwa ekologicznego. I zostaliśmy w jakiś sposób niepoprawnie przekazane informacje z ministerstwa, że była mowa najpierw, że ta degresywność, która się stała ze 100 hektarów, co mieliśmy 100% dopłat, to degresywność w tej chwili nie zmieniła się. Pozostanie do 20 hektarów 100% dopłat, a od 20 do 30 50%. Najgorsze jest to, że komitet monitorujący PROW, głosowanie, które znam, to było głosy oddane między innymi przedstawiciel organizacji pozarządowej, też był przeciwko temu. To było 3 wstrzymujących, 3 przeciwko temu projektowi i 2 za. No i z tego wyszło, że wszyscy się zgadzamy, żeby w takim kształcie, co było, co się z tym wiąże, gdyby tak pozostało, bo do 15 musi zapaść decyzja, czy tak pozostanie i prawdopodobnie pozostanie.
Pani Danuto, jakie straty rolnicy będą z tego powodu ponosili i jaka przyszłość gospodarstw ekologicznych? Bo jak rozmawiałem z panem Babalskim, to mówił, że jeszcze nie jest tak najgorzej, że jeszcze są szanse, że będzie, być może, że się utrzyma projekt dotyczący 50 hektarów.
Nie, bo Rada Rolnictwa, która odbyła się we wtorek, to wszystko wskazuje, że nic się nie zmieni. Nie będę mówić akurat, co kolega mówił, że nie będzie tak dobrze. A ja powiem, że to nie tylko, że będzie źle, ale będzie tragicznie. Bo jeżeli rolnicy, nasi rolnicy ekologiczni, którzy produkowali jako materiał i nie przetwórstwo, bo przetwórstwo się w Polsce w ogóle nie rozwinęło i sprzedawało swoje produkty nieprzetworzone poza granicami kraju i od lat mieli swoich kontrahentów, a w tej chwili się okaże, że do 20 hektarów jest tylko wsparcie, to bez tego wsparcia nie przetrwają. Nie przetrwają, bo na przykładzie chociaż naszego gospodarstwa rodzinnego, gdzie mamy około 100 hektarów, te transporty idą do 30 ton. Do 20 hektarów rolnictwo ekologiczne, jeżeli powiemy teraz, że musi mieć podozmian, a podozmian to jest raz na 7 do 5 lat dana roślina, żeby ochronić i nie było szkodników i chorób, to mówmy o tym, że mało, że nic nie sprzedamy, to jeszcze nic nie przetworzymy. To jeszcze dobrze się nie zaczęło, a już się skończyło. Myślę tak, że zależy to na pewno komuś, żeby to tak zniszczyć. I tak po swoim rozumie chłopskim to myślę, że tak. Mieli problem z nami, bo protestowali, bo walczyli, przynajmniej z tym GMO. A jeżeli nas załatwią, a to już praktycznie się mówi, że nas załatwili, bo nie wiem, czy coś się zmieni w jeden dzień. Chyba praktycznie nic. To jak tak zostanie, to jeszcze liczę na rok przejściowy 2014, że przez ten rok może się coś zmienić, ale to jest duży znak zapytania. To znaczy, że korporacje sobie wejdą, nie będzie potrzeba stref buforowych, nie potrzeba będzie nic, prowadzimy GMO, a żywności najwyższej jakości będziemy szukać w Europie, bo w Polsce już jej nie będzie.
Pani Danuto, jest zmiana ministra, może uda się jeszcze sprawy w jakiś sposób inaczej naświetlić, może nowy minister, potrzebując wsparcia rolników, będzie próbował tu wam pomóc?
Minister dostanie decyzję od prezydenta w poniedziałek, a termin 15 to chyba jest dzisiaj czy jutro, to już nawet nie wiem, to myślę, że to już jest wszystko pozamiatane. Nie wierzę, praktycznie to nie wierzę w nic.
No, w tych protestach rolniczych te tematy, jak również tematy ziemi specjalnie nie były brane pod uwagę, panie pośle. Ja myślę, że no, pan wielokrotnie się na temat rolnictwa ekologicznego wypowiadał, także pana zdanie jest tutaj znane, z tym, że ja mogę powiedzieć tak, 17 lat, w zasadzie 18 przy tym stole mówimy na temat rolnictwa ekologicznego i tego rozpoczynaliśmy nasze audycje. I dzisiaj patrzę no, z tym, co powiedział mi jeden z kolegów, że w zasadzie wszystko idzie ku upadkowi i że nasze zdania, czy nasze rozmowy, czy nasze apele w zasadzie trafiają groszem w ścianę.
Panie redaktorze, to nie tylko tu od 17 lat się mówi o rolnictwie ekologicznym, ale ja jestem przekonany, że pana audycje w dużej mierze pomogły w rozwijaniu rolnictwa ekologicznego. Przecież ludzie gdzieś te informacji zasięgali, byli przekonywani, że warto, że społeczeństwo coraz bardziej chore potrzebuje tej najwyższej żywności, najwyższej jakości żywności, że w wielu krajach Europy można z tego godziwie żyć, rodziny rolnicze utrzymać. U nas obserwuję i potwierdzam absolutnie to, o czym pani Danusia mówi, że jest jakiś wyrok wydany na rolnictwo ekologiczne, zamiast mu pomóc, owszem, eliminować patologie, które były tam, te wielkie powierzchnie orzechów i tak dalej, całkowita fikcja, ale to można było wyregulować, można było wyeliminować w ramach istniejących przepisów prawnych. Natomiast to, co w tej chwili wyczynia rząd, zarówno jeżeli chodzi o to rozporządzenie, które w końcu nie wiem, czy jest, czy go jeszcze nie ma, to jest paranoja. Termin się kończy, a nie wiadomo, czy rozporządzenie podpisane, ale również zapisy dotyczące nowego PROW-u i pakietów tych rolno-środowiskowych, rolno-środowiskowo-klimatycznych gdzie, i rolnictwa ekologicznego pokazują absolutną głupotę i bezradność, albo wręcz złą wolę. Ja chcę powiedzieć, że na Komisji Rolnictwa w Sejmie pani wiceminister Szalczyk obiecała, powiedziała to publicznie, że po przemyśleniu przyznają rację i środowiskom rolników ekologicznych i Komisji Rolnictwa i będzie powierzchnia podniesiona do 50 hektarów. Owszem, przy zachowaniu degresywności i zróżnicowaniu zmianowania. Natomiast wydaje się, że to jest nieliczenie się z realiami ekonomicznymi w Polsce. Ja, panie redaktorze, dzisiaj w Toruniu trwają targi smaku i turystyki. Rozmawiałem z rolnikiem ekologicznym z Warmii i Mazur, który zajmuje się produkcją zwierzęcą, bydła. Mówi, jeżeli zostaną wprowadzone zmniejszone normy wsparcia, to jego gospodarstwo jest właściwie skazane na zmarnowanie. Tylu ludzi chciało rozwijać rolnictwo ekologiczne. Tylu potrzebuje tych produktów, a w Polsce to rolnictwo się niszczy.
Panie pośle, spraw jest bardzo wiele i można by było jeszcze długo mówić na temat tego problemu, o którym tu kilkakrotnie w ostatnich tygodniach, miesiącach mówiliśmy. No niestety, wiem, że słuchane są audycje przez Ministerstwo Rolnictwa, ale jakoś nie reagują zupełnie nie reagują na problemy, które tu są poruszane. Proszę Państwa, zapraszam do rozmów 55 oraz 56 655 23 56. Jako pierwszą rozmowę telefoniczną prosił mnie pan Leszek Wierzejewski, rolnik, który współorganizował protesty tam w Łosicach, współpracował z ludźmi, którzy te protesty robili, jest z nami na antenie. Bardzo prosimy o pana spojrzenie na sprawy te, które tam rolnicy przedstawiali.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom i zgromadzonym w studiu. Proszę Państwa, dlaczego dzwonię do Państwa? Dlatego, że te restrykcje zastosowane w stosunku do rolników dotknęły moje gospodarstwo, dotknęły gospodarstwo wszystkich moich kolegów. Myślę, że to mamy niewiele czasu, więc krótko powiem, że było to tak, że ludzie wpadli w rozpacz. Błagali media o pokazanie ich tragicznego położenia. Wszystko było na nic. Ani władze samorządowe zaangażowane do pomocy, ani posłowie opozycji nie mogli skutecznie rozwiązać problemu. Wszędzie ściana, ściana, ściana. Zdesperowani rolnicy wyszli na drogi. Samoistnie, bez stosownych zezwoleń, zablokowali skrzyżowanie w Łosicach. Blokady pojawiły się również w pobliżu granicy wschodniej. Wszyscy rolnicy byli gotowi na wszystko. Dopiero po takim samoistnym zrywie do Łosic przyjeżdża wicepremier Piechociński. Mówi rolnikom, tak, zawiodło państwo, moje państwo, i przedstawia sposoby rozwiązania problemu. Ogłasza za pośrednictwem Katolickiego Radia Podlasie, że skup na potrzeby agencji rezerw materiałowych rozpocznie już w niedzielę. No i co? Można było? Można było odwołać ministra rolnictwa? Można odwołać głównego lekarza weterynarii? Dlaczego dopiero teraz? Dlaczego nie zadziałał tak zwany chłopski rozum ludowców? Dlaczego nie pojawiło się logiczne myślenie? W jakim my świecie żyjemy? Dokąd absurdalne przepisy będą decydować o rozwiązywaniu problemów? Ile mamy jeszcze takich przepisów gotowych do uderzenia w polskich rolników? Do osłabienia naszej konkurencyjności? Na zakończenie zapytam. Odszkodowania. Skoro zawiodło państwo pana Piechocińskiego i pana Tuska, to czy to państwo stanie na wysokości zadania i wypłaci hodowcom z całej Polski, nie tylko tym ze strefy, stosowne odszkodowania? Minister przypominał przecież, żebyśmy zachowali faktury. O to wszystko musimy wspólnie zabiegać i naciskać. Naciskać, jeszcze raz naciskać. Robimy to wszystko w słusznej sprawie. Batalia idzie o to, czy zwycięży normalność, czy głupota i absurd.
Bardzo panu dziękuję za te słowa. Szkoda, że nie udało się, żebyście byli tutaj dzisiaj z nami, ale mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję zaprosić was tutaj do studia. Natomiast to, co pan powiedział, panie pośle, uważam, że jest bardzo ważne, dlatego że ja tylko mam jedno pytanie i takie spostrzeżenie swoje. Po raz kolejny rolnicy uwierzyli premierowi czy ministrowi, który przyjechał na blokady i powiedział, że będziemy to robili. A czy na pewno to zostanie wykonane, czy po prostu to jest za tak zwane zagaszenie strajku, skup od tych najbardziej krzykliwych, a reszta pozostanie ze swoimi tucznikami w domach?
Panie redaktorze, ja pozdrawiam tych wszystkich rolników, którzy walczą o swoje, ale pojawiają się też i smutne i gorzkie myśli. Po pierwsze, pan Piechociński nagle przyjeżdża i deklaruje, proszę bardzo, skup będzie. A dlaczego tego skupu 2-3 dni wcześniej nie mogło być, kiedy był jeszcze Kalęba?
Tydzień mógł być
wcześniej. Ja, jak mówiłem, wiele wad i zaniedbań ze strony ministra Kalęby mogę wskazać, ale skup, to czy on jest, czy nie, zależy od Piechocińskiego. Nagle się okazało, że nie ma Kalęby, jest Sawicki, skup już idzie. A 2-3 dni wcześniej nie mógł. To trzeba się zastanowić również nad tym, a może to, o czym pan zresztą wspomniał na początku audycji, tu jakieś inne elementy polityczne występowały, żeby kogoś utrącić, kogoś chłopskimi rękoma usunąć. To jest jedno. Drugie, może się okazać, że to będzie w świetle kamer ogłoszone, pokażą, jak chłopu z chlewa świnie gdzieś tam ładują na ciężarówkę, tym paru co najwięcej krzyczeli, a pozostali ze swoimi problemami zostaną, tak jak zostaną ze swoimi problemami rolnicy w całej Polsce, nie tylko w strefie buforowej. I jeszcze jedna, może gorzka myśl. Jak protestują rolnicy w sprawie ziemi w zachodniopomorskim, reszta Polski siedzi cicho, bo ich to nie obchodzi. jak protestują rolnicy w sprawie różnych przekrętów, przewałów, które się toczą w różnych częściach Polski. W innych częściach chłop mówi, moja chata z kraja, mnie to za bardzo nie obchodzi. Ci się obudzili, dobrze, że się obudzili i o swoje sprawy walczą, dopiero wtedy, kiedy na własnej kieszeni odczuli skutki załamania się rynku trzody chlewnej. A dlaczego chłopi są tak niesolidarni? Pan często o tym mówi, o tej chłopskiej solidarności. Panie redaktorze, ale to są również i te smutne wnioski.
Mamy
z różnych
kolejną
protestów.
Rozmowę telefoniczną. Dosyć tej goryczy, bo tej goryczy jest bardzo dużo. Bardzo prosimy. Prosimy bardzo Radio Maryja.
Halo?
Prosimy bardzo Radio Maryja.
Andrzej z Wielkopolski.
Witamy
panie
pana.
Panie redaktorze, pośle Adanowski. Pan mówi o przewałkach, pan mówi o odszkodowaniach. No, ja jestem w tym temacie, obserwuję hodowców świń. Przecież to są milionerzy. Chociażby nawet rolnicy wyjeżdżający na te protesty. Jakimi ciągnikami i za ile one kosztują, te ciągniki. I tutaj mówimy społeczeństwu, że jest bieda, że jesteśmy tak czy inaczej po prostu traktowani, że sprzedajemy poniżej kosztów. Skąd rolnicy mają te miliony? I jeśli pan Adanowski mówi o przewałkach, naprawdę proszę pana Adanowskiego nacisk włożyć na te przewałki. Skąd ci hodowcy tych świń mają te miliony? Czy można w końcu to społeczeństwu wyjaśnić?
Ja myślę, że tak, że bardzo słuszny temat pan poruszył, z tym, że nie ma dzisiaj tych hodowców, o których pan mówi, że oni mają te miliony. Natomiast może tych, co mają te miliony, jest kilkuset, może kilka tysięcy.
Zapraszam do mnie, do wsi z kamerą. Posesję po prostu pokażemy w telewizji wszystko.
Gdzie to jest? Proszę powiedzieć gdzie, w jakiej miejscowości?
Z Wielkopolski, Andrzej jestem.
Dobrze. Panie pośle.
Tak, to ja te opinie znam. Przykro mi powiedzieć, ale to są opinie, które mają chłopów poniżyć, mają pokazać, że chłopi są złodziejami, którzy okradają, nie wiem, państwo, wyciągają pieniądze z tego państwa. Tych milionerów, jak pan wspomniał, może na wsi też by znalazł jakiś. Chociaż pan zapewne nie zna, jaki jest stan zadłużenia tych rolników. To, że ktoś, bo tego wymaga współczesna technika, ma trochę lepszy traktor, nie może być zarzutem stawianym rolnikowi. Ja słyszałem kiedyś to również ze strony różnych ekspertów ekonomicznych. Chłop jest bogaty, bo ma dom, a ludzi w mieście nie stać na własny dom.
Panie pośle,
mieszkają w mieszkaniu gdzieś w bloku. Nie wolno w ten sposób myśleć. Duże gospodarstwa muszą mieć również nowoczesny sprzęt. Ci ludzie ciężko pracują, a jednocześnie są bardzo często zadłużeni.
Mamy ostatnią rozmowę telefoniczną, którą zbieramy. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże. Ja chciałam się podzielić taką informacją na temat tego, co się wydarzyło na Radzie Rolnictwa Ekologicznego, ponieważ byłam tam, uczestniczyłam w posiedzeniu.
Wszyscy
się dowiedzieliśmy wtedy, z wielkim zdziwieniem zresztą, że właściwie sprawa jest przesądzona odnośnie rozporządzenia. Właściwie Rada powinna być organem doradczym dla ministra i powinno się najpierw skonsultować to rozporządzenie z Radą, a dopiero później podejmować decyzję. A nas tak jakby zawiadomiono tylko o tym. No i wszyscy żeśmy się bardzo zdziwili, dlatego że gospodarstwa, które utrzymują na przykład zwierzęta i nie wprowadzają co roku produktów rolnictwa ekologicznego na rynek, tylko powiedzmy co 2 lata, to w roku, w którym ich nie wprowadzą, w ogóle nie dostaną dopłat. Więc jeżeli rolnicy produkują pasze dla swoich zwierząt gospodarczych i zużywają na potrzeby paszowe, po prostu by zostaną zupełnie pozbawieni dopłat, ponieważ ta płatność będzie powiązana z wprowadzeniem produktu, przynajmniej 50% produktu na rynek. No i oczywiście trzeba to udokumentować, to wprowadzenie na rynek. Właściwie wszyscy członkowie Rady zgodzili się co do tego, że jest to wyjątkowo krzywdzące posunięcie, bo właściwie cały czas się mówiło o tym, że bardzo ważne jest utrzymywanie w gospodarstwach ekologicznych zwierząt, zapewnienie obiegu materii w gospodarstwie, a nagle ci rolnicy, którzy to robią, zostaną zupełnie pozbawieni wsparcia. No to tyle chciałbym, jeżeli chodzi o Radę Rolnictwa Ekologicznego.
Bardzo dziękujemy pani Edyto za tą informację. Cieszymy się, że mogła pani nas wszystkich o tym poinformować. Proszę państwa, audycja dobiega końca. Bardzo proszę pani Danuto, 2 słowa podsumowania, ale przede wszystkim pozdrowienia.
Chciałam tylko 2 słowa jeszcze wspomnąć o tym, że w Brukseli nie przeszła ustawa o nasiennictwie niekorzystne dla rolników. Chciałam pozdrowić dzisiaj wyjątkowo Dorotę Metera, która tyle wysiłku dała o PROW 2014-2020 i to za darmo i bardzo, bardzo dziękujemy. Jest to z korzyścią dla wszystkich organizacji i rolników.
Panie pośle.
Dobrze, że rolnicy walczą o swoje, ale to nie jest tak, że wszystko trzeba w tym kraju wymuszać. Oby tak nie było. Rząd ma obowiązek pilnować interesów rolniczych, natomiast ten głos pana z Wielkopolski, szkoda, że nie przedstawił z jakiej miejscowości, gdzie ten okręg dobrobytu jest. Nie zazdrośmy rolnikom ich pracy, ich sprzętu, ich maszyn. Żyją, pracują uczciwie, starają się wypełniać swoją powinność, jaką jest dostarczanie żywności społeczeństwu. Również przeżywają ogromne kłopoty. Często ci wielcy, o których pan tutaj wspominał, w przypadku takiego kryzysu jak w tej chwili, to tracą najwięcej. Nie zazdrośmy rolnikom, bądźmy solidarni, bądźmy solidarnym narodem. Pozdrawiam wszystkich polskich rolników. Szczęść Boże.
Proszę państwa, a ja chcę jeszcze przekazać informację, że w ubiegłym tygodniu nagrodę imienia księdza biskupa Romana Andrzejewskiego otrzymał jego ekscelencja ksiądz arcybiskup Józef Michalik. Serdecznie gratulujemy, pozdrawiamy i już pamiętamy o imieninach. Modlimy się w intencji księdza arcybiskupa i dziękujemy za posługę jako przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski, no i takiego wielkiego wspierającego sprawy polskiej wsi. Dziękuję państwu. Rekolekcje od 3 do 6 kwietnia. Elbląg Segniewo serdecznie zapraszam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.